Argentina.
Maciej Rusinowicz.
Piotr Gierzyński.
I Magia Kina, która startuje, a dzisiaj kilka filmów do omówienia. Konkretnie Carol i Pokój z najnowszych takich rzeczy. Ja się trochę dowiem, bo nie widziałem tych filmów, więc Piotr opowie. Oczywiście premiery, a przedtem jeszcze niespodzianka. Zaczynamy.
Zacznijmy może od filmu Carol, bo on miał premierę całkiem niedawno, bo 4 marca w polskich kinach.
Zgadzam się.
Film, w którym główne role odgrywa Cate Blanchett i Rooney Mara. Film nominowany właśnie ze względu na te aktorki do Oscarów. Nie dziwię się, bo Cate Blanchett mnie zawsze zachwyca na ekranie, więc tutaj jak najbardziej jestem za. Rooney Mara również wykonała świetną robotę. Film, który opowiada o zakazanej miłości, miłości dwóch kobiet w Stanach w latach 50. ubiegłego wieku, więc był to czas, kiedy takie przejawy takiej miłości, powiedzmy, nie były zbyt mile widziane, ujmę to dość delikatnie.
Rozumiem.
Cate Blanchett, kobieta, która żyje w nieszczęśliwym małżeństwie, która jest doświadczona przez życie, jest starsza od bohaterki, którą gra Rooney Mara. Ta z kolei, postać drugoplanowa, gra 19-letnią dziewczynę, która właściwie życia w ogóle nie zna, nigdy nic niesamowitego jej nie spotkało, nie jest asertywna, nie potrafi odmawiać, więc właściwie na wszystko, co jest dla niej nowe, zgadza się, tak przytakuje, bo chce spróbować wszystkiego. I spotkanie tych dwóch kobiet, tak całkowicie różnych od siebie, powoduje tym, że pojawia się między nimi jakaś fascynacja. Nie jest to na początku uczucie. Najpierw Blanchett jest ciekawa tej młodej dziewczyny, Mara jest zafascynowana tą już dojrzałą i dystyngowaną kobietą, bo też różni je klasa życia. Cate Blanchett gra kobietę z takich, nazwałbym to, wyższej, średniej klasy. Natomiast Rooney Mara to jest raczej uboga, skromnie żyjąca kobieta.
Ale dobrze rozumiem, jest starsza i młodsza kobieta.
Tak, tak, bo Cate Blanchett, jej postać, to jest kobieta już po 30, tak myślę, że nawet bliżej 40. Rooney Mara gra 19-latkę, więc różnica wieku jest dość duża. Doświadczenie życiowe też tutaj jest bardzo różne.
No właśnie, osoba doświadczona, niedoświadczona, starsza, młodsza i jak rozumiem, wszystko oscyluje, kręci się wokół tej energii i tego napięcia między nimi, tak? I tak. Tego, co, pewnie, co je różni.
To jest film kontrastów tak naprawdę, bo właśnie zupełnie dwie różne postaci, które spotykają się w bardzo błahy sposób po prostu w sklepie. Nagle coś między nimi powstaje, jakaś więź. Kate Blanchett chce pokazać swojej młodszej koleżance, później kochance, świat, jak wygląda taki prawdziwy świat, życie w mieście. Rooney Mara bardzo chętnie to chłonie i przyjmuje te wszystkie nauki. No i to między nimi, oprócz takiego napięcia seksualnego, miłości kochanków, pojawiają się inne uczucia z racji, że postać grana przez Kate jest w trakcie rozwodu bardzo ciężkiego, mąż jej nigdy nie doceniał. Ona też swoje jakby uczucia macierzyńskie trochę przelewa na tą młodszą dziewczynę, więc jest to bardzo dziwny, bardzo mocny związek, a film jako taki jest tak naprawdę dramatem, bo to jest dramat obu tych kobiet, obie są niezrozumiane w tym świecie, obie nie mogą ukazywać swojej miłości, do tego Kate Blanchett jest jakby podwójnie pokrzywdzona, bo zakochała się w tej młodszej dziewczynie, nie może tego ujawniać, a jednocześnie ma męża, który jej jakby nienawidzi i z którym ona chce się rozwieść, a on nie daje jej tego, nie pozwala jej na ten rozwód, a kiedy już się zgadza, to jeszcze chce jej zabrać dzieci, więc to jest dramat dwóch kobiet, które są całkowicie od siebie różne, ale które jednak znajdują wspólny język i w tym mieście próbują się odnaleźć.
Jakie są twoje wrażenia po obejrzeniu?
Powiem tak, nie jestem fanem tego typu filmów, znaczy takiej tematyki, tak? Natomiast jest to film tak fajnie zrobiony, jeśli chodzi o kostiumy, o scenografię, to wszystko fantastycznie działa, można wczuć się w klimat tamtych lat. No i gra aktorska jest absolutnie na najwyższym poziomie. Kate Blanchett nigdy mnie nie zawiodła i teraz tym bardziej jakby udowodniła mi, że jest fantastyczna. Rooney Mara również, ją tak naprawdę kojarzyłem do tej pory tylko z Dziewczyny z tatuażem, jako taka barwna rola, natomiast tutaj gra taką niewinną dziewczynkę, natomiast też odgrywa to fantastycznie.
A jak zostały ukazane lata 50? Czy ten krajobraz tego czasu tam jest zachowany?
Powiem tak, wszystko wygląda jak z pocztówek, bo faktycznie gdyby się obejrzało zdjęcia z tych czasów z Nowego Jorku, bo rzecz się dzieje w Nowym Jorku, to faktycznie można poczuć ten klimat. Natomiast i to, jeśli chodzi o widoki, natomiast jakby nastroje społeczne i ten cały stosunek do inności, tak, wydaje mi się, że też jest oddany dość wiernie, chociaż to jest smutny obraz tak naprawdę.
Czyli mamy dramat, który skupia się na relacji dwóch osób, na tym, co je różni, ale też na tym, co je łączy. Mhm. Jest widowiskowo? Pewnie raczej nie. Raczej skupiamy się grze aktorskiej, na tej relacji, tak?
Tak, tak. To jest taki stonowany, spokojny film. Ma swoje, powiedzmy, takie mocniejsze momenty, tak? Jakieś kłótnie, wybuchy emocji. Natomiast no jest to kino bardziej spokojne, takie stonowane i przeznaczone do tego, aby je chłonąć po prostu bez rozmów i wybuchów śmiechu czy płaczu.
W takim razie, no, dla pochłonięcia emocji, relacji, uczuć i dobrego dramatu polecamy film Karol.
Jak najbardziej polecam. Drugim filmem, o którym chcę pomówić, to jest Pokój. Film dla mnie po prostu niesamowity. Ja się długo wzbraniałem, żeby go w ogóle nie obejrzeć.
To już wiem, że film Karol chce obejrzeć, a skoro ten jest taki niesamowity, to pewnie też.
No myślę, że może ci się spodobać, bo naprawdę zrobił na mnie niesamowite wrażenie, bo jakby, jak dla mnie akcja promocyjna tego filmu, przynajmniej w Polsce, była bardzo chybiona, bo ja odebrałem go ze zwiastunów czy z plakatów jako film o kobiecie, która ma dziecko, są zamknięci w pokoju, no i to jest taki dramat i ojeny, kiedy oni się wydostaną.
Tak, bardzo, też tak to zrozumiałem.
Bardzo powierzchownie. Na początku nawet nie wiedziałem, że to jest syn, bo długie włosy, myślałem, że to jest córka, mały chłopiec, więc delikatne rysy twarzy. Natomiast gdy obejrzałem ten film, no to absolutnie rozumiem, dlaczego Brie Larson dostała tego Oscara. I absolutnie zgadzam się również z nominacją za najlepszy film. I tutaj, gdyby nie Spotlight wygrał, to też nie byłbym zawiedziony, gdyby to był Pokój. Bo film jest fenomenalnie zrobiony. Podzielony tak naprawdę na dwa akty, bo jest akt tego pokoju i drugi akt to jest radzenie sobie ze światem po wyjściu z tego pokoju. Bo tak naprawdę wydawać by się mogło, że gdy kobiecie uda się, powiedzmy, uchylić chociaż drzwi od tego pokoju, to będzie koniec filmu. Natomiast to się dzieje w połowie i potem jest cała druga część, gdzie ona musi mierzyć się z tym światem i nawet nie tyle ona, co jej syn.
No właśnie, z tego, co wyczytałem, on nie widział nigdy świata zewnętrznego, tak?
Tak, no jedyne jakby okno na świat dosłownie to jest okno w dachu, ale tam widać tylko niebo, ewentualnie chmury, więc nic dla niego innego nie istnieje oprócz czterech ścian. No jest to film niezwykle przejmujący, bo nic nie jest tam też wyłożone nam, jak podane na tacy tak naprawdę. Cała fabuła, my musimy ją albo sami odkryć poprzez elementy, które ukazują się w scenografii, albo wyrywać te informacje z opowiadań albo bohaterki, albo tego jej syna, bo nic nie jest nam mówione tam wprost. No i cały ten dramat, tego świadomość tego, że ten chłopiec nie odbiera świata z zewnętrznego jako realny, bo jest tam taka sekwencja, kiedy on jakby widzowi opowiada, że roślinka jest prawdziwa, bo stoi u mnie na półce, drzewa już nie, bo istnieją tylko w telewizorze. Pająki są prawdziwe, bo są u mnie w kuchni, psy i koty już nie, bo są tylko w świecie telewizji. To jest planeta telewizji, tak? Więc no, jest to bardzo przejmujące. No i moment, w którym oni się wreszcie uwolnią i kolejna godzina filmu, kiedy walczą o tą normalność tak naprawdę, no to jest no bardzo, bardzo mocny film, bo mocny obraz, więc polecam wszystkim serdecznie.
Sytuacja niezwyczajna, właściwie dość fikcyjna. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek zamykał dziecko. No dobra, może się zdarzają takie patologiczne sytuacje, ale to nie jest coś takiego.
Powiem ci, że po tym, co się słyszy, co się dzieje na świecie, nie jest to aż tak abstrakcyjne, bo tutaj już powiedzmy taki bardzo skrajny przypadek, ale chociażby tego Austriaka, który swoją córkę trzymał w piwnicy. Myślę, że można to porównać sytuację tej kobiety z filmu Pokój do tego, co tam się działo w Austrii, bo no, to jest realne, żeby coś takiego się wydarzyło. No, jak najbardziej to nie jest fikcja i właśnie to jest chyba najbardziej też przerażające i przejmujące w tym filmie, że to się mogłoby wydarzyć.
Tak, ale sytuacja raczej obca w większości ludzi.
Jak najbardziej.
Ale jednak potrafimy się utożsamić z tym, co tam się dzieje, tak?
Zdecydowanie, bo jakby te emocje, które Brie Larson przekazuje nam przez ekran, są olbrzymie. Ten pierwszy akt filmu to jest tak naprawdę gra ona i ten chłopiec, matka z synem, ich relacje, ich miłość, ich problemy, od których nie można uciec, bo są cały czas zamknięci w czterech ścianach, tak? Więc każdy konflikt między nimi musi zostać od razu w zarodku stłumiony, bo inaczej nie wytrzymają ze sobą. I no to jest, da się odczuć ten ciężki klimat i można się utożsamiać z tymi postaciami jak najbardziej.
Akcja dzieje się przynajmniej przez pierwszą połowę filmu w pokoju, więc dla scenografa pewnie małe pole do manewru. Jak to wygląda od strony wizualnej?
No właśnie małe pole, ale do tego mógł się popisać tak naprawdę swoimi umiejętnościami, bo każdy szczegół, każdy element tego pokoju dawał nam jakąś informację właśnie o tym, co się działo, o tym, co się wydarzyło przez ten czas, kiedy ona
każdy
była
element
zamknięta.
Był znaczący.
Tak, jak najbardziej. Tam są takie...
Symboliczne też?
Symboliki, może aż tak symbolicznych elementów tam nie ma, natomiast takie mało znaczące wydawałoby się elementy, na które zwracamy uwagę, ale myślimy, no po prostu tak jest, tak, no bo no, tak ten pokój wygląda. Później dowiadujemy się, że on wygląda właśnie tak, ponieważ coś się wydarzyło. I ta historia, jakby historia tych ludzi zamkniętych w pokoju jest ściśle powiązana z tym, jak się ten pokój zmieniał w środku. I to też, myślę, fajnie wpływa na nas, kiedy to oglądamy.
To prawie jak u Czechowa, kiedy w pierwszym akcie wisi strzelba na ścianie, w czwartym musi wystrzelić.
Tak, dokładnie. Mniej więcej na tej zasadzie.
Bardzo ciekawie to brzmi.
No i polecam serdecznie, bo naprawdę jest niesamowity ten film, bo pokazana jest rutyna, pokazane są wyjątkowe sytuacje w ich życiu w tym pokoju. To, jak oni nigdy nie przestali, przynajmniej ona, bo ten chłopiec myśli, że pokój jest całym światem, natomiast ona nigdy nie przestała próbować wydostać się stamtąd i on, chłopiec, jej syn, odbiera to jako zabawę, a ona jako próbę uratowania siebie i jego.
Czyli coś, film zdecydowanie inny, coś, czego nie było raczej, coś no nie innego do obejrzenia.
Zdecydowanie coś nowego, świeżego i naprawdę dobrze zrobionego. Polecam serdecznie również.
Polecamy. Film nazywa się Pokój.
Pokój.
Fajny film ostatnio widziałem.
A nazywał się?
A nazywał się Nienawistna ósemka, bo obejrzałem go dopiero ostatnio, z opóźnieniem. I domyślam się, że pewnie widziałeś też.
Tak, tak. No ja jestem ogólnie fanatykiem Tarantino, także każdego film muszę obejrzeć.
No to teraz możemy podyskutować. Jako, że jesteś fanatykiem Tarantino, to mogłeś mieć jakieś oczekiwania, które nie zostały spełnione, albo jesteś zadowolony z tego filmu?
No ja mam mieszane uczucia na przykład.
Okej, ja nie jestem aż takim fanatykiem Tarantino i film mi się bardzo podobał. To może najpierw streszczę tym, którzy jeszcze nie widzieli, chociaż miał premierę w styczniu. To jest tak. Mamy stan Wyoming. mamy dziki zachód, mamy zimę i śniegi, które ten stan Wyoming przykrywają. Mamy sobie dwóch łowców głów, łowców nagród, którzy podążają przez te śniegi. Oni są znajomymi, kiedyś się poznali, teraz ich losy się splatają, w końcu zaczynają podróżować wspólnym dyliżansem, jadą na przełęcz do chatki, w której zamierzają spędzić trochę czasu, jako że pogoda się pogarsza. W pewnym momencie spotykają trzeciego osobnika, który zabiera się z nimi. Na miejscu spotykają kolejne cztery osoby i to, co tam się zdarzy, to już nie może zostać przeze mnie powiedziane, no bo bym wszystko zaspoilerował.
No tak, no bo to jest film, który faktycznie dzieje się w czterech ścianach prawie cały czas.
Mówi się, że to są wściekłe psy na Dzikim Zachodzie.
Ja tak odebrałem ten film na początku. To znaczy, kiedy widziałem zwiastuny, to tak odebrałem ten film, bo przecież faktycznie Wściekłe psy to jest tylko szybki moment napadu, a potem już cała akcja dzieje się w tym hangarze. Natomiast no nie, jednak po obejrzeniu nie porównywałbym tego filmu do Wściekłych psów.
Ja byłem zaskoczony, jak bardzo rozbudowany i fajny ten film jest psychologicznie. Bo każdy bohater jest inny i cały film jest oparty na napięciu między nimi, na tym, co teraz który powie, co który zrobi, jak się zachowa. Tam się cały czas toczy gra pomiędzy tymi ludźmi w tej chatce, pomiędzy górami zaśnieżonymi na Dzikim Zachodzie. Właściwie mało dzikozachodowa sceneria, mało dzikozachodowy klimat, prawda?
Tak, to, no, to muszę się zgodzić.
Jest nietypowo pod tym względem. Ale naprawdę psychologia bardzo mi się spodobała. No i aktorstwo oczywiście, z którego ta psychologia wynika, tak?
Tak, ogólnie postaci i ich kreowanie to jest taki konik Tarantino, bo on uwielbia tworzyć bardzo charakterystyczne i bardzo różne postaci. I to w jego filmach widać aż nadto. Wściekłe psy, Pulp Fiction, nawet w Kill Billu te postaci były mocno zróżnicowane i zupełnie inne cele ich napędzały do działania. Natomiast jeśli chodzi o tą nienawistną ósemkę, porównania do Wściekłych psów są na miejscu, jak najbardziej. Natomiast dla mnie ten film to jest taki jeszcze krok naprzód. To są takie Wściekłe psy razy dwa, bo jednak w tym pierwszym filmie Tarantino, w tym jego debiucie kinowym, tam sprawa była jasna, ktoś zdradził i trzeba tylko się dowiedzieć, kto.
Natomiast tu nie wiemy.
A tutaj żadnej z postaci tak naprawdę nie znamy, oprócz tych, które spotkały się w dyliżansie na samym początku, to wszystkie są dla nas obce.
I nawet nie mamy pewności co do tożsamości i wszystkich, czy oni mogą, że wszyscy nie kłamią.
Dokładnie, czy nawet w tym dyliżansie już ktoś nie zaczął kłamać. Także tak. To jest taka gra kłamstw, podchody, próby dowiadywania się, no to jest świetnie zrobione. To tu się zgodzę. Natomiast sam film, no, trochę zawiódł moje oczekiwania.
Dlaczego?
Bo raz, że jest bardzo długi, za co normalnie nie winię Tarantino, natomiast moim zdaniem pierwszy raz jakby odczułem, że trochę mi się dłuży film Tarantino, który oglądam, bo film ma, z tego co pamiętam, 5 aktów plus 6 jako zakończenie, tak. Jako epilog. I no ja bym co najmniej jeden z tych aktów po prostu wyciął, bo to był bodajże drugi akt, kiedy oni jadą we czworo
dyliżansem. I rozmawiają.
Tak, jest dyskusja na temat wojny domowej w Stanach.
Tak, chyba ten fragment najbardziej się dłuży, zgodzę
się. I to jest moment, w którym po prostu oni, te dialogi są, ale one są całkowicie bez sensu, bo są powtarzane te same informacje kilkukrotnie i oni po prostu się kłócą o to, kto tam był, a kto nie był i nie wnosi to nic do historii. Tak naprawdę nie uważam, żeby to jakoś rysowało obraz postaci, a scena jest, no bo jest tak naprawdę.
Ja też słyszałem zawiedzione głosy, jeżeli chodzi o ten film, bo faktycznie, jeżeli ktoś spodziewał się czegoś takiego, co do tej pory najczęściej bywało u Tarantino, to jest inaczej.
To znaczy, jak dla mnie to jest taki Tarantino, taka esencja jego tak naprawdę w tym filmie, bo to jest wszystko to, co on uwielbia zamieszczać w filmach. Są akty, które nie są chronologicznie poukładane ostatecznie. Jest krew, ale też nie ma jej za dużo, bo w Kill Bill na przykład to był film, w którym tej krwi było mnóstwo.
I to jest coś, co zapamiętali ludzie. Tarantino utożsamili z tym, że jest mnóstwo krwi.
Tak, ale to był jedyny jego film tak, aż tak krwawy tak naprawdę. Oczywiście ta krew, ta przemoc jest jakby zwiększona, tak? Ona jest wręcz nierealna, bo te rozbryzgi krwi i tak dalej, no to wątpię, żeby to było realne. I to też jest jakby jego taki styl. Natomiast on zawsze też świetnie kreował, tworzył historię w pomieszczeniu zamkniętym i to też świetnie mu to wyszło. Natomiast mówię, ten jeden akt, który dla mnie strasznie przedłużył sprawę i też taka troszeczkę przewidywalność, bo były momenty, które były zaskakujące, były takie momenty komizmu, komedii, które on lubi tam wkładać, na przykład cały motyw listu w tym filmie, no to jest taka trochę komediowa sytuacja. Natomiast jakby nic mnie nie zaskoczyło w tym filmie. Spodziewałem się, że tak to się zakończy i że to coś się tam wydarzy.
No, a ja byłem zaskoczony. Tak naprawdę, jeżeli nie jesteście specjalistami od Tarantino, to może też będziecie trochę zaskoczeni i nie przewidzicie tego wszystkiego, co tam się wydarzy.
No i tak, no i kino zemsty tak naprawdę, no bo to jest
ulubione kino. Zemsty i kłamstwa.
Tak, no i to jest ulubione kino Tarantino, bo właściwie każdy jego film opiera się na zemście i na kłamaniu i dociekaniu kto kim i dlaczego. Także typowy, taki do bólu wręcz film Tarantino, który cieszę się, że ci się podobał, ale myślę, że wielu osobom, które nie lubią Tarantino, po prostu jego filmów nie lubią, to ten film tym bardziej im się nie spodoba.
No to bardziej dla tych, co lubią Tarantino, polecamy, ale może nie dla tych, którzy są specjalistami, bo wtedy będą przewidywać wszystko. W każdym razie Nienawistna ósemka, moim zdaniem do nadrobienia, przynajmniej po to, żeby znać.
Zgadzam się jak najbardziej.
Filmy, które 18 marca do kin weszły, czyli w ten weekend, są bardzo, bardzo świeże. I jest ich ponownie sporo, tak jak w zeszłym tygodniu, aż 8 filmów. I z tego, co mówiłeś, jeden jest najważniejszy dla ciebie. Który?
Tak, no, ja najbardziej chcę zobaczyć Psy Mafii, czyli angielski tytuł 999 tutaj.
Jak znowu, to zostało przetłumaczone?
Znowu muszę zrobić ukłon ku naszym tłumaczom, bo faktycznie jestem pod wrażeniem, że można aż tak zmienić tytuł. Ja tylko napomknę, że 999 to jest jakby kod policjantów w Stanach, który informuje, że jeden z funkcjonariuszy nie żyje. Stąd też jakby...
Stąd nazwa, tak?
Stąd nazwa, bo to bardzo nawiązuje do fabuły filmu. Natomiast
999, czyli 39, tak?
Dokładnie, tak, tak.
No więc mamy film Johna Hillcoata, sensacyjny tak film gangsterski. Gangsterzy i policjanci, którzy są z nimi powiązani, skorumpowani, szykują się do wielkiego skoku, planują zamach na życie jednego z oficerów. Nad wszystkim czuwa brutalna rosyjska mafia, na której czele stoi królowa Irina Vlaslov. Ją gra Kate Winslet.
No i dla niej też chętnie ten film zobaczy.
No właśnie, choćby dla Kate Winslet, która występuje w filmie gangsterskim.
Tak.
Tego jeszcze nie widziałem.
No ja też sobie nie mogę tego przypomnieć, takiej sytuacji. Natomiast sam reżyser też mnie zachęca do tego filmu, bo z tego co pamiętam, on też wyreżyserował film Gangster z Tom Hardym i Shia LaBeouf i ten film też mi się podobał, więc no kredyt zaufania ma.
Mają być nieoczekiwane sploty i zwroty akcji. Jak będzie? Musimy się przekonać. Na ten film do kin zapraszamy. Kolejny film, który mnie z kolei zainteresował. Dama w wanie, The Lady in the Van. Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. W reżyserii Nicolasa Hytnera scenariusz napisał Alan Bennett, który oparł właśnie go na swoich doświadczeniach. W dzielnicy Londynu, w której mieszkają tacy eleganccy głównie ludzie, pojawia się ekscentryczna starsza pani. Budzi tym niepokój, dlatego że mieszka w wanie. I twierdzi, że zaparkowała go tylko na chwilę tymczasową na podjeździe domu Alana Bennetta. Spędziła tam kolejnych 15 lat.
O.
No, więc starsza pani mieszka przez 15 lat w wanie na podjeździe tego pana. Zwróćmy uwagę, kto gra główną bohaterkę. Grają Maggie Smith.
Dla mnie to zawsze profesor McGonagall.
Tak, dla mnie też. To jest właśnie ta aktorka. Nie pozbędę się obrazu profesor McGonagall, ale aktorka dobra, więc cóż, no, jest możliwe, że fajnie to wyszło. I rzecz w tym, że relacje tych dwojga ludzi, właściciela podjazdu i pań w wanie, zaciśniają się i powoli przechodzą w przyjaźń.
Bardzo mnie cieszy w ogóle premiera tego filmu, bo kiedy rozmawialiśmy o nominacjach do Złotych Globów, wtedy jeszcze ten film nawet nie miał daty premiery w Polsce, nawet nie był w planach tak naprawdę dystrybucyjnych w naszym kraju. Na szczęście po tym, jak profesor McGonagall została nominowana do Złotych Globów i do BAFTY za rolę kobiecą, pojawi się, więc mnie to cieszy i zapraszamy do kin.
Świetnie. Kolejny film, żeby nie przedłużać. Tata kontra tata. Daddy's Home, angielski tytuł. Komedia o dwóch ojcach, a właściwie o ojcu i o ojczymie, którzy są zupełnie różni, mają różne osobowości i toczy się między nimi zabawna wojna o to, kto będzie lepszy. Prześcigają się w najdziwniejszych pomysłach. Komedia, no de facto familijna, chyba można to tak nazwać, skoro o ojcach.
No tak, ale jeżeli tam główną rolę gra Mark Wahlberg i Will Ferrell,
tak.
No to różnych żartów na różnym poziomie możemy się spodziewać, zwłaszcza, że reżyserem jest ten sam pan, który zrobił drugą część Głupiego i Głupszego oraz Jutro będzie futro.
Reżyseria Sean Anders i Brian Burns w duecie. Tak więc taka to komedia. Następny film nazywa się Złoty koń i miał swoją premierę światową już w 2014 roku. Więc bardzo chciałbym wiedzieć, czemu dopiero teraz w Polsce. Koprodukcja duńsko-luksembursko-litewsko-łotewska.
No może dlatego.
nawet nie podejmuję się przeczytania oryginalnego tytułu. To jest film animowany. Najważniejsza informacja. O walce dobra ze złem. Potężna wiedźma rzuca czar wiecznego snu na córkę króla. Zamykają w szklanej trumnie na górze. Król ogłasza, skąd znamy tę historię, że odda rękę córki temu, kto ją uwolni. Księżniczka może ocalić tylko młodzieniec o czystym sercu, który dosiada złotego konia. Bardzo przyjemna bajka. Kto nie chce oglądać filmów normalnych, znaczy nie, przepraszam za to określenie, kto nie chce oglądać filmów z aktorami, może sobie pójść na animowany film pod tytułem Złoty koń.
A brzmi to jak taki miszmasz, złota trumna jak u Śnieżki, góra jak królewna.
Na Szklanej Górze.
Tak, wiedźma jak w Śpiącej Królewnie tutaj.
Tak, i Królewicz, który wszystko łączy. Nie, młodzieniec, nie Królewicz. Okej, lećmy dalej. 180 sekund, film kolumbijski, wyprodukowany w 2012 roku. Mamy dzisiaj dzień premier starych. Reżyseria i scenariusz Aleksander Giraldo i opis, prawdę mówiąc, brzmi jak kino klasy C. a przynajmniej B. Film kolejny taki gangsterski, sensacyjny, o przywódcy bandy złodziei o imieniu Zico. Tenże Zico marzy o akcji, żeby skroić bank, zabrać swoją siostrę Angelikę i uciec za granicę.
Kolumbijski mówisz?
Kolumbijski film.
Brzmi jak ich serial.
No, właśnie tak. No więc oni organizują napad na kantor, wszystko brzmi fajnie, wszystko ma się udać. Ni stąd, ni zowąd wszystko się odwraca, okazuje się, że nie jest tak, jak miało być. Los łączy uczestników zdarzenia na 3 minuty, czyli 180 sekund, stąd tytuł i z tego wszystko wyniknie i okaże się, co się stanie. Kino kolumbijskie dla odmiany, no, mamy dzisiaj bardzo ciekawe premiery. Powrót, The Daughter, tytuł oryginalny, film Simona Stone'a, australijski, podkreślmy, w roli głównej Jeffrey Rush.
To już przykułeś moją uwagę w tym momencie.
I film opowiada o tym, jak to na ślub ojca do małej miejscowości, ojciec jest miejscowym bogaczem, bierze ślub z o wiele młodszą od siebie kobietą. Na jego ślub przyjeżdża Christian i w trakcie pobytu w tej swojej miejscowości rodzinnej odnawia kontakt z przyjacielem z dzieciństwa i poznaje sekret, który może zniszczyć rodzinę tego przyjaciela. Niespodziewanie wyjdzie to na jaw w najmniej odpowiednim momencie i skomplikowana przeszłość stanie się zagrożeniem.
No, brzmi dość świeżo.
No właśnie. Także tego ojca gra Jeffrey Rush, Oliviera, tego przyjaciela, gra Ewan Leslie, a Christiana, tego, który przyjeżdża, gra Paul Schneider. Brzmi Jeffrey ciekawie. Rush. Jeffrey Rush.
Zawsze.
Spodziewamy się dobrej kreacji aktorskiej.
Tak, to na pewno.
Film, jeszcze dwa filmy. Chiński, teraz dla odmiany. Film chiński nazywa się Zabójczyni. Nawet nie przeczytam nazwiska reżyserki, bo nie umiem. W Chinach w IX wieku naszej ery 10-letnia córka generała zostaje porwana przez mniszkę, wyszkolona na zabójczynię i w pewnym momencie po 13 latach zostaje odesłana w rodzinne strony z rozkazem zabicia mężczyzny, którego niegdyś miała poślubić. I będzie musiała wybrać pomiędzy uświęconą tradycją, w której ją wychowano, a głosem serca.
O, cudowne.
Bardzo chińska historia, prawda?
Tak, tak. Bardzo taka baśniowa.
I ostatni film jest dokumentalny pod tytułem Cały ten cukier i opowiada o oddziaływaniu cukru na ludzki organizm.
O, to może być interesujące.
I to jest jedyna informacja, jaką posiadam o tym filmie. Totalna odmiana, również film australijski.
No to może będą jakieś fajne informacje.
Bardzo szeroki wachlarz możliwości na ten tydzień do obejrzenia w kinie. Wybierzcie coś sobie. A tymczasem nam się czas kończy.
Tak, więc żegnamy się z wami.
Maciej Rusinowicz.
Piotr Gierzyński.
To była Magia Kina. Dziękujemy. Do usłyszenia.